Piotr Gierzyński,
Maciej Rusinowicz
i Magia Kina. Dzisiaj bardzo rozrywkowo.
Tak, pod znakiem komiksów, czyli trochę tak, można by powiedzieć, nerdowe klimaty. To jest ostatnio dość popularne słowo.
Dzisiaj się trochę zajmiemy ekranizacjami komiksów, oczywiście premiery i oczywiście niespodzianka, czyli tak jak zwykle startujemy. Komiksy i filmy na ich podstawie, które są realizowane, no nie tak długo jak istnieją komiksy, ale też bardzo długo.
Tak, no to jest od dawna bardzo popularny temat w świecie Hollywoodu, adaptacje komiksów, z tym, że kiedyś twórcy ograniczali się tylko do telewizji, do produkcji telewizyjnych, a dopiero od jakichś 10, powiedzmy około 15 lat tak naprawdę komiksy chwyciły, że tak powiem, w Hollywood i ci producenci i twórcy stwierdzili, że w tym mogą być pieniądze i w tym może być popularność i siła nowych blockbusterów.
Tak, no w połowie pierwszej dekady tego wieku, czyli właśnie jakieś 10 lat temu, pojawiło się więcej tych filmów komiksowych w kinach i od tego czasu dość regularnie one wychodzą.
Tak, no w 2008 roku Marvel, już po tym jak został wykupiony przez Disneya, zaczął kreować to, co nazywają obecnie Marvel Cinematic Universe, czyli to uniwersum filmowe Marvela. Zaczęli od filmu z Robertem Downeyem Jr., czyli od Iron Mana. No i kiedy to chwyciło, kiedy fani właściwie pokochali Roberta w jego nowej roli, to uniwersum, ten świat filmowy jest stale rozwijany. Doszło też do tego, że Marvel przedstawił wszystkim swoim odbiorcom swoje plany na filmy do 2019 roku, więc mamy pewność, że do 2019 będzie co oglądać, jeśli chodzi o komiksy.
To przyszłość, a ja bym póki co spojrzał najpierw w przeszłość. Pierwszy film, o jakim informację znalazłem, że został zrealizowany na podstawie komiksu Marvela, to Kapitan Ameryka z roku 1944 jeszcze. Czyli licząc szybko, od 72 lat mamy filmy realizowane na podstawie komiksów Marvela. Oczywiście najpierw dla telewizji, tak jak powiedziałeś. Kolejnym właściwie takim momentem, kiedy te filmy komiksowe stały się bardziej popularne i więcej ich zaczęło być, to lata 80.
Tak, lata 80. tam też się ich pojawiło sporo. Końcówka lat 80. też, kiedy producent, wydawca DC, od którego mamy takie postacie jak Batman, Superman, zaczęli dodawać swoje trzy grosze w kinie, bo w 89. Tim Burton pokazał pierwszego Batmana z Michaelem Keatonem i to też był nie lada sukces. Mnóstwo sequeli do tego się pojawiło. Więc lata 80., ale też wcześniej są takie kwiatki po prostu, bo jak wiemy teraz technologia pozwala nam tworzyć piękne graficzne obrazy, tak, postaci, które wyglądają jak żywe. Natomiast kiedyś...
I faktycznie jak w komiksach, tak?
Tak, dokładnie, one nie odbiegają bardzo od swojego pierwowzoru, no chyba, że ten pierwowzór jest bardzo archaiczny, to wtedy zmiany są wymagane. Natomiast takim sztandarowym dla mnie przykładem jest aktor Lou Ferrigno, który w, powiedzmy, środowisku tych wielkich fanów Marvela, tak wyznawców powiedzmy, jest ikoną, bo w latach 78-82 grał postać Hulka w serialu telewizyjnym. I to jest, no teraz ogląda się to komicznie, tak, bo to jest wielki, umięśniony facet pomalowany zieloną farbą, który krzyczy i rzuca styropianowymi kamieniami w samochody, więc teraz to jest niezwykle zabawne.
No a kiedyś tak się to robiło.
Tak, no porównując to do tego, co teraz możemy oglądać, te wielkie komputerowe postaci Hulka, tak, który miażdży tam, niszczy budynki wręcz całe, no to jest to zabawne, ale też pokazuje, jak dużą historię, długą historię mają komiksy w filmie.
Jeśli chodzi o takie punkty ważne, kamienie milowe, nie wiem czy kamienie, ale istotne filmy, które od lat 80. warto wspomnieć. Spojrzałem na przykład na film z roku 86, Catcher Howard, na podstawie tego komiksu, który notabene produkował George Lucas i ten film nie zebrał pozytywnych recenzji.
Nie, to nie jest chlubna część historii Marvela.
Natomiast już 4 lata później, w roku 90, powstał kolejny Kapitan Ameryka.
Tak, ale nadal był to taki Kapitan Ameryka, który teraz byśmy go określili mianem tandeciarstwa, bo No, wtedy jeszcze nie dysponowano takim budżetem może nawet, ani techniką, żeby chociażby jego strój wyglądał dobrze, a też trzeba przyznać, że patrząc na jego kostiumy z komiksów z tamtych lat, no to jest archaiczne i to jest tandeciarskie, bo te skrzydełka, które on ma przy głowie, ta kolorystyka, no to jest takie przaśne wręcz.
Podobnie w roku 1994 wyszła Fantastyczna Czwórka, która nigdy nie została wydana, nie pojawiła się na ekranach w kinach, chociaż film został wyprodukowany, produkcja została dokończona.
No trzeba teraz się zastanowić, czy to była dobra decyzja. Jeżeli sama wytwórnia stwierdziła, że jednak boi się to pokazać światu, no to chyba jednak coś było na rzeczy. Tym bardziej, że jedną tam z postaci jest facet, który jest zrobiony z kamieni. Jak się domyślamy, wtedy nie robili tego komputerowo, więc pewnie wzięli jakiegoś biednego aktora i obkleili go tym wszystkim.
Prawdziwymi kamieniami.
Możliwe. Miejmy nadzieję, że nie, ale albo sztucznymi. Zresztą w tej późniejszej już kinowej, pierwszej z kinowych Fantastycznych Czwórek był aktor w pełnej charakteryzacji. No i to też nie wyglądało zbyt przekonująco, więc możliwe, że w 94 wyglądało to jeszcze gorzej.
Lata 80., początek popularności filmów komiksowych, 90. niekoniecznie chlubny okres, natomiast od roku 2000 zaczyna się tendencja wzrostowa w tych filmach. Rok 2000 to jest X-Men w reżyserii Briana Singera, a rok 2002 to jest już pierwszy film, który możemy tak naprawdę dobrze pamiętać, czyli Spider-Man, w którym gra główną rolę Tobey Maguire.
Tak, no i właściwie ten Spider-Man to był najlepszy moment Sony, bo to Sony produkowało te filmy, bo nie wszyscy może o tym wiedzą. Marvel, kiedy miał swoje problemy finansowe, rozrzucał, wyprzedawał licencje na tworzenie filmów różnym producentom, różnym firmom, tylko po to, żeby nie zbankrutować. No i stąd na przykład Spider-Mana robiło Sony, X-Menów do dzisiaj robi 20th Century, tak samo jak Fantastyczną Czwórkę, całą resztę dopiero robi Disney z Marvelem. No i ten Spider-Man to był jeden z najlepszych Spider-Manów, jakich mieliśmy okazję oglądać w kinie. Były aż trzy części, z czego ta trzecia najgorsza, stąd też Sony zdecydowało się na reboot. Reboot nieudany, 2012 rok, 14, dwie części, po czym Sony znowu przyznało się do porażki i Spider-Man obecnie wrócił do Marvela i będzie tworzony przez studio Disneya.
Czyli to, od czego zaczęli w roku 2002 ze Spider-Manem, potwierdziło się, że zasługuje na uznanie, tak?
Tak, 2002 rok to był chyba najlepszy, nie, druga część, jednak moim zdaniem druga część była lepsza, druga część Spider-Mana, ale ogólnie te filmy były świetne, bo one były bardzo, bardzo wierne komiksowi, były bardzo ładnie zrobione i były kolorowe, tak jak powinny być, bo Spider-Man bardzo rzadko był postacią bardzo poważną, a te filmy były kolorowe, więc pasowały jakby do postaci.
Rok później, 2003, i Hulk, który już na pewno nie przypomina tego Hulka malowanego zieloną farbą.
No na pewno nie, no bo to był już pełni wygenerowany komputerowo. Tam Eric Bana grał główną rolę, z tego co pamiętam. Film, który też nie był najlepiej przyjęty, bo stwierdzono, że za bardzo tam reżyser próbował filozofować, a to powinien być film o facecie, który zmienia się w zieloną bestię i rozwala wszystko wokół. Stąd też potem była długa przerwa od tej postaci, choć Marvel wydaje mi się, że już wtedy myślał o tym, żeby rozwijać te swoje filmy i postaci.
No i tak jak mówiliśmy wcześniej o roku 2008, wtedy pojawia się Iron Man. I co się od tego momentu zaczęło dziać?
No absolutny szał. Szał się na świecie. Wszyscy nagle zaczęli oglądać filmy o superbohaterach. Wszyscy postanowili oglądać Iron Mana przede wszystkim, no bo Robert Downey Jr. popisowa rola, naprawdę fantastycznie to odegrał. No i właśnie od tego 2008 roku Marvel zaczął budować tą swoją pozycję jako lidera adaptacji komiksów. Teraz ma w planach, mówiłem do 2019 roku, ma w planach filmy, w sumie 21 filmów od roku 2008 do 2019, więc przed nami jeszcze trochę. W tym roku mają mieć miejsce dwie premiery dwóch nowych filmów. Kolejny Kapitan Ameryka plus nowa postać, Doctor Strange. Więc co roku nowe filmy, a jak już sama wytwórnia Marvela zapowiedziała, po 2019 to nie będzie koniec. Oni stworzą kolejne serie, tylko z innymi aktorami.
No to zapowiada się ciekawie. Będą wracać może do pomysłów, które już były. Może też będzie coś nowego. I tak wyglądała historia filmów komiksowych, a my za chwilę wrócimy z premierami i powiemy o pierwszym filmie na podstawie komiksów, który w ten weekend ma swoją premierę. Mówiliśmy dzisiaj o ekranizacjach komiksów, więc ja bym w tym momencie jeszcze chciał wspomnieć o pewnym newsie. Według doniesień agencji castingowej, z którą związany jest Ben Affleck, tenże Ben Affleck ma podobno gotową pierwszą wersję scenariusza nowego Batmana.
Tak, też o tym słyszałem. Nie powiem, że nie jestem zaciekawiony, bo skłamałbym. Ogólnie Ben Affleck, człowiek, którego cały internet wyśmiewał za fakt, że został obsadzony w roli Batmana, nagle w tych zwiastunach filmu Batman kontra Superman jawił się jako najmocniejszy element filmu, więc widać, jak tutaj opinia publiczności może się zmienić o 180 stopni i w tym momencie jest też nazywany nadzieją tego, co DC może w filmach osiągnąć. Bo jak mówiliśmy o Marvelu, to teraz trzeba wspomnieć, że DC również próbuje, stara się stworzyć takie swoiste kinowe uniwersum swoich postaci i swoich filmów. Niestety nie wychodziło im to najlepiej przez ostatnie lata, bo ich pierwsza próba tak naprawdę to był 2011 rok i niechlubna zielona latarnia z Ryanem Reynoldsem. Kto widział, ten już nie odzobaczy, a pewnie wszyscy by chcieli, bo naprawdę to był dramat istny. No i potem trochę przerwy, 2013 rok i reżyser nowego Batmana i Supermana stworzył Man of Steel, Człowieka ze Stali, który jest początkiem, właśnie daje podwaliny pod to kinowe uniwersum. I tu DC też, wydaje mi się, niezwykle... Marvel stworzył z tego bieg długodystansowy, DC próbuje tutaj zrobić sprint, bo tworząc właściwie trzy filmy, od razu przeskakują do filmu Justice League, czyli taki odpowiednik Avengersów, na który Marvel czekał 4 lata. Tutaj niespełna te 4 lata będą, ale po drodze tylko 3 filmy, więc jest to sprint. No ale też w tym roku wychodzi Suicide Squad, który ponownie polscy tłumacze skrzywdzili. To jest kolejny film, bo film został nazwany Legionem Samobójców, gdzie Legion to chyba troszeczkę więcej niż 5 osób, więc wydaje mi się,
chyba
że
tak.
Tutaj lekko nietrafiony tytuł. No i właśnie DC również tworzy swoje uniwersum filmowe. Zobaczymy, jak to wyjdzie. 2017 ma wyjść Wonder Woman, 2018 Aquaman. Już na 2020 zapowiedziano film Cyborg, więc też plany dalekosiężne. Co im z tego wyjdzie? No mam nadzieję, że dobre kino, bo im więcej filmów komiksowych, tym dla mnie lepiej.
No tak, są plany, są zapowiedzi. Czekamy z niecierpliwością.
Tak, jeszcze chciałbym tylko wspomnieć, bo Deadpool, który wyszedł w tym roku, wszyscy się zachwycają, że to jest film na podstawie komiksu, ale do 18 roku życia, więc może coś świeżego, tak? No niestety to nie jest świeża sprawa, znaczy niestety, na szczęście to nie jest świeża sprawa, bo już od dawna takie filmy dla dorosłych są tworzone na podstawie komiksów. Wystarczy wspomnieć film The Crow, z 1994 roku.
No jak są komiksy dla dorosłych, są też filmy dla
dokładnie,
dorosłych.
Dokładnie, tylko niestety nie wszyscy o tym pamiętają. Legendarna rola i ostatnia Brandona Lee w filmie Kruk. Po drodze jeszcze były dwie części filmu Kick-Ass, gdzie krew się lała strumieniami, a bluzgi leciały częściej niż w Polskich Psach, więc...
Da się,
więc kto nie widział, a lubi takie klimaty, to zachęcam. Więc tych filmów dla dorosłych też trochę jest, więc nie powinniśmy, wydaje mi się, kina superbohaterskiego, komiksowego zawężać tylko do grona, powiedzmy, PG-13 i odbiorców nastoletnich.
No to mamy filmów komiksowych do wyboru dużo.
Bardzo dużo.
Jest w czym wybierać.
Tak, kto się czuje w tych klimatach, kto je lubi, to polecam serdecznie.
No tak, a kto nie lubi, to dzisiejszy odcinek kompletnie jest nie dla niego, więc pewnie już dawno wyłączył.
Mam nadzieję, że nie wyłączył, bo fajny film ostatnio widziałem.
O, no to jaki? Słucham.
Film Dom w głębi lasu, Cabin in the Woods.
To nie jest na podstawie komiksu?
Nie.
Z którego roku?
Z 2012 roku.
O.
Film, powiem szczerze, już go widziałem właśnie w dniu premiery, natomiast ostatnio go sobie odświeżyłem. No i dla mnie jest to genialny przykład kina parodii, ale nie zrobionego na zasadzie strasznego filmu, tylko na zasadzie wyśmiewania schematów. I naprawdę to jest film, jeżeli ktoś lubuje się w tanich filmach grozy, gdzie piątka przyjaciół jedzie do lasu i tam nagle morderca grasuje z maczetą, to naprawdę serdecznie polecam, bo wszystkie te schematy właśnie znajomi, głupia blondynka, samiec alfa, jeden taki odludek, dziewczyna troszeczkę nieśmiała, dziewczyna rozpustnica, naprawdę świetnie jest to zrobione, tym bardziej właśnie, że w klimacie takim prześmiewczym, gdzie jest ta piątka przyjaciół właśnie przyjeżdża do domku w głębi lasu i to są ludzie wykształceni i bardzo poukładani, bo główny bohater, najbardziej rozpoznawalna postać, którą gra Chris Hemsworth, to jest chyba najbardziej znany aktor w tej produkcji, to jest no, wysoki, postawny mężczyzna, ale z pełnym stypendium, studiuje socjologię, bardzo poukładany facet.
Czyli ludzie zupełnie nie tacy jak my.
Tak, ale zostaje przez, w toku intrygi, zostaje zamieniony właśnie w takiego przygłupawego samca alfa. Jego dziewczyna, która oryginalnie z brunetką, przed wyjazdem postanawia się przefarbować na blond i okazuje się, że źli ludzie do tej farby dołożyli jakieś enzymy, które sprawiają, że ona głupieje, więc zamieni się w głupią blondynkę. Więc no, są to takie właśnie zabawa schematami, niesamowita sprawa, bardzo mi się to podobało, bo z jednej strony niby film grozy, a z drugiej strony świetna, świetna komedia i pokazanie, jak bardzo schematyczne i głupie tak naprawdę są te wszystkie filmy grozy właśnie, tym bardziej o tych paczkach amerykańskich przyjaciół, którzy jadą się zabawić, a tu nagle zombie wyskakują nie wiadomo skąd, bo dziewczyna przeczytała po łacinie inskrypcję, tak, w pamiętniku z piwnicy.
Czyli film o schematach i film parodiujący to wszystko, tak?
Tak.
Co mamy zazwyczaj w kinie.
Dokładnie. Właśnie też troszkę smuci mnie fakt, że dużo ludzi odbiera ten film jako klasyczne kino grozy i myślą, że to powinien być horror i widzą, co się dzieje, uważają, że to jest zły film. No dla mnie to jest właśnie świetny film, bo on nie jest filmem typu właśnie horror czy kino grozy, takie klasy B. Tylko to jest prześmiewcza parodia, ale zrobiona tak ze smakiem, bo nie ma tutaj, nie wiem, strzelania wymiocinami, zrzucania jakichś glutów na głowę z garnka i tak dalej. Tylko jest to wszystko zrobione z bardzo fajnym pomysłem i dużą mitologią wokół. Bo to, co się dzieje w tym domku, dzieje się jednocześnie w różnych miejscach na całym świecie i to wszystko ma swój wspólny, jakiś głębszy cel, więc naprawdę fajna sprawa.
To świetnie, zachęciłeś mnie, ja chcę obejrzeć.
Obejrzyj koniecznie.
Przypomnij jeszcze raz tytuł.
Dom w głębi lasu.
To polecamy film do obejrzenia sobie na dzisiaj.
Polecam serdecznie.
I przyszedł czas na premiery z tego tygodnia. Co wchodzi do kin? Mamy ich 11 dzisiaj.
Zgadza się.
I zaprezentujemy je trochę niekonwencjonalnie, bo będziemy niby na przemian mówić, ale nie do końca. To ja zaczynam.
Jedziesz, startuj.
Pierwszy film, o którym powiem, to jest Mustang. Koprodukcja francusko-niemiecko-turecko-katarska. I akcja dzieje się w Turcji. Stąd te państwa tutaj biorą udział. Kilkaset kilometrów od Stambułu. 5 sióstr wraca ze szkoły, jest czerwiec, skończyła się nauka w szkole, wracają do domu, zaczynają wakacje i po drodze sobie niewinnie flirtują z kolegami z klasy. Zupełnie tak normalna sprawa wydawałoby się, ale zapominamy, że jesteśmy w Turcji i dla lokalnej społeczności to jest skandal, co one właśnie zrobiły. Zostają praktycznie uwięzione w domu. Taki areszt domowy przez rodziców. Rodzice postanawiają jak najszybciej wydać je za mąż, żeby pozbyć się problemu. I w ogóle bez ich wiedzy wybierają im narzeczonych. Taka sytuacja.
A to jest chyba ten film, który też był nominowany do Oscara, tak? W kategorii nieanglojęzycznej.
Tak, film nazywa się Mustang, przypomnę. Historia trochę nie z naszego świata, ale pewnie zawiera takie elementy, które nas poruszą.
No, na pewno, bo to niby inna kultura, ale cały czas wszyscy jesteśmy ludźmi.
No właśnie tak. Kolejny film też ma akcenty wschodnie. Nazywa się Królowa Pustyni. To jest z kolei produkcja amerykańsko-marokańska. Film Wernera Herzoga, także oczekiwania wysokie i opowiada o pisarce, podróżniczce, archeolog i agentce brytyjskiego wywiadu Gertrude Bell, która to stała się w czasach emancypacji jedną z najważniejszych osób kształtujących politykę Wielkiej Brytanii na Bliskim Wschodzie. Była bardzo niezależną kobietą, uwielbiała ryzyko, adrenalinę, zawsze pokazywała, że nie jest gorsza od mężczyzn, a wręcz lepsza. Była nazywana czasem zarozumiałą pannicą z Oxfordu. I jest to film historyczno-biograficzny właśnie o niej. Nie miała tylko jednego – miłości.
Czyli zapowiada się też na raczej dramat, tak?
Tak, raczej dramat biograficzny. To ja powiedziałem dwa i teraz ty jeden film, Piotrze.
No skoro jesteśmy w tematyce królowych, to ode mnie film, który zatytułowany jest Łowca i Królowa Lodu. Jest to kontynuacja filmu pod tytułem Królewna Śnieżka i Łowca. Łączy te oba filmy łączą tak naprawdę tylko dwie osoby, czyli osoba łowcy, którego gra Chris Hemsworth, i osoba złej królowej, siostry królowej lodu, czyli Charlize Theron. Pozostała obsada tak naprawdę jest całkowicie wymieniona. Rzecz się dzieje po wydarzeniach z pierwszej części filmu, kiedy to właśnie łowca razem z Królewną Śnieżką obalili tyranię złej królowej, granej, jak już wspomniałem, przez Charlize Theron. No i tak naprawdę nie wiemy do końca, co się działo, bo przynajmniej z opisu dystrybutora nie wynika żadna informacja, co się działo od czasu pokonania tej królowej. Natomiast poznajemy tutaj nową królową, Królową Lodu, którą gra Emily Blunt. Ma ona pod swoimi skrzydłami, pod swoim dowództwem armię takich łowców, takich jak właśnie Chris Hemsworth. Tutaj też jedną z głównych ról gra Jessica Chastain. I w momencie, kiedy Królowa Lodu dowiaduje się, że jej starsza siostra, zła królowa, została pokonana, rozkazuje łowcom przynieść do niej rozbite zwierciadło, postanawia wskrzesić swoją siostrę, no i potem te obie królowe muszą zostać pokonane przez tego biednego łowcę, więc dwa razy
ma dwa więcej, razy więcej roboty.
Tak, dwa razy więcej roboty, dwa razy więcej złych królowych, więc prawdopodobnie dwa razy więcej akcji. Polecam serdecznie, może fajnie się ludzie będą przy tym bawić. Wspomnę tylko, że reżyseruje to Cedric Nicholas Trojan, nieznany szerszej publiczności, natomiast na swoim koncie ma film pod tytułem Ninja kontra Marchewki, więc zapowiada się naprawdę.
Brzmi dobrze, tak.
Fajna zabawa.
Okej, to teraz ja znowu. Film pod tytułem Cień w reżyserii Alice Winocur jest filmem belgijsko-francuskim i opowiada o żołnierzu przeszkolonym do zabijania zimną krwią, który jest ochroniarzem żony milionera i niespodziewanie zakochuje się w niej. Kto by pomyślał?
Niespotkany.
No i mamy pytania postawione. Czy jest granica, której w imię miłości nawet nie można przekraczać? Co jest jego realnym zagrożeniem, a co tylko wytworem wyobraźni. Co tu się stanie? No mamy thriller z wątkiem miłosnym. Trochę tak nietypowo, może być sensacyjnie, a może być tak bardziej dramatycznie.
No właśnie, jestem ciekaw, w którą stronę twórcy poszli, czy jednak sensacje, czy tutaj rozterki bohaterów.
No zobaczymy. I teraz dla odmiany film polski. Gejsza Radosława Markiewicza to jest historia więzienno-mafijna. Kolos podczas pobytu w więzieniu ma gościa, piękną Velvet, która okazuje się prezentem od Igora, właściciela nocnego klubu, który nazywa się Gejsza. To jest właśnie tytuł filmu, nazwa klubu nocnego. Po wyjściu z więzienia wdzięczny Kolos wraca do tego klubu, bo wcześniej tam pracował. Tam zauważa go niejaki Hajs, który jest szefem lokalnej mafii. Bierze go pod swoje skrzydła, robi go swoim człowiekiem. Powoli Kolos tnie się w górę, jednocześnie też odrzuca miłość tej Velvet, bo interesuje się niejaką Mają, która jest rehabilitantką jego niepełnosprawnego brata. Przez tę Mają Kolos zbliża się do brata z powrotem, bo przez wiele lat nie miał z nim kontaktu. Mhm. I zaczyna odkrywać łączącą ich więź, zaczyna tęsknić do innego świata niż ten mafijny, przestępczy półświatek. Ale mafia nie oddaje swoich ludzi.
Nie zapominam.
Nie zapomina nigdy i będzie tutaj walka i wewnętrzna bohatera, i zewnętrzna prawdopodobnie. Wspomnę tylko, że występują Konrad Elektryk jako główny bohater, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Marian Dziędziel jako szef mafii.
Pasuje mi,
tak,
naprawdę.
Zdecydowanie. No, film sensacyjny z wątkami dramatycznymi.
No właśnie zapowiadał się tak jak taki typowy film mafijny, bo tutaj właściwie brak imion, same ksywki bohaterów, tak?
Tak, tak.
Natomiast jednak ten wątek z bratem, z pielęgniarką, czyli taki lekki dramatyzm.
Ciekawy, tak? Czy brat ma ksywkę.
Oby jakąś przyzwoitą.
Tak. Co dalej? Teraz coś swojego.
Tak, moja kolej. Ja zapowiem film Hardcore Henry. Jest to film o tyle niezwykły, co jedyny w swoim rodzaju i pierwszy tak naprawdę w swojej kategorii, bo jest to pierwszy kinowy film zrealizowany całkowicie stuprocentowo z perspektywy pierwszej osoby. To znaczy, no na pewno ludzie, którzy grają w gry, znają Call of Duty, wiedzą, o co chodzi. Widzimy tylko tak naprawdę nogi, ręce bohatera, ewentualnie tors, jeżeli spojrzy w dół, natomiast nie poznajemy twarzy. Chyba, że gdzieś w filmie będzie oczywiście spojrzy w lustro, tak, no ale jakby poza tym wszystko dzieje się z perspektywy bohatera. Więc
w 100% tak, tylko jego to
jego,
są widzi.
Jego wzrok, dokładnie, więc prawdopodobnie chodzi o to, żebyśmy wczuli się w niego, w to, co robi. Ale w żadnym wypadku nie jest to film dramatyczny, ani jakiś taki do przemyśleń. Jest to taki typowy film akcji, gdzie będzie mnóstwo wybuchów, mnóstwo strzelania, hektolitry krwi gwarantowane, bo film opowiada o tym, że cyborg tytułowy Henry zostaje wskrzeszony przez swoją żonę, która jest naukowcem. W momencie, kiedy on zostaje wskrzeszony, zaatakowali ich jacyś źli ludzie. Żona zostaje porwana, więc on oczywiście musi ją znaleźć. Okazuje się, że szefem tych złych ludzi jest facet, który ma moce telekinetyczne, tworzy armię jakichś najemników, którzy mają też być cyborgami, tak jak Henry, więc on musi tam, skacząc po budynkach, rzucając samochodami, strzelając do wszystkiego, co się rusza, musi znaleźć tą żonę i ją uratować. Więc film absolutnie pod względem fabularnym płytki i śmieszny, ale na pewno wart uwagi ze względu na realizację, czyli właśnie ten pierwsze to spojrzenie z pierwszej osoby i strzały, wybuchy na pewno będzie niesamowity. Wspomnę tylko, gra tam powiedzmy takie bardziej rozpoznawalne nazwiska. Charlton Copley, czyli aktor, którego znamy z Dystryktu 9, Elysium, z Chappiego, no oraz Tim Roth. To myślę, że jego akurat przedstawić nie muszę.
Okej, okay, brzmi ciekawie i pomysł twórców chyba jest bogaty, ale pod względem formy, tak. Mnie to interesuje bardzo. Tak.
Forma ciekawa, natomiast fabularnie bym tutaj się nie angażował.
Okej, to robimy przerwę i za chwilę wracamy. Ciąg dalszy premier tego weekendu w kinach. Kolejne moje dwa filmy, o których powiem. Major, film rosyjski.
No to...
Co pokażą nam Rosjanie tym razem? Film zapowiada się na pierwszy rzut oka jako sensacyjny. Następuje tragiczny wypadek z udziałem majora policji i powoduje lawinę wydarzeń, które poddają wątpliwość nawet najbardziej fundamentalne wartości. Pokazuje film działania służb mundurowych, oparte na wewnętrznych układach korupcji, przemocy. I pod tym względem może nie być do końca sensacyjnie i fabularnie, ale też roztaczać film może refleksję nad tym, jak wygląda właśnie działalność służb specjalnych mundurowych. Zwłaszcza w Rosji.
W Rosji.
I w pokrewnych, powiedzmy, państwach, tak? Które działają na podobnych zasadach.
Słowiańskich.
Powiedzmy. Na przykład, tak, tak. Twórcy stawiają pytania, tak mamy w opisie filmu, czy w każdym z nas drzemie bestia? Jak daleko jesteśmy się w stanie posunąć, aby uniknąć odpowiedzialności? Gdzie leży granica człowieczeństwa?
Bardzo mocne pytania.
Tak, poważne.
Mnie zastanawia fakt, skoro jest to produkcja rosyjska, że Rosjanie tak chętnie będą przedstawiać korupcję w swoich szeregach.
No właśnie, ciekawe.
Jestem ciekaw, jak oni to zaprezentują. No, zobaczymy.
I ciekawe, jaki odbiór tego filmu był, bo film był wyprodukowany już 3 lata temu. Dopiero teraz mamy premierę. Jaki odbiór tego filmu był w Rosji?
No właśnie, warto
chętnie bym się
dowiedział. To sprawdzić.
I kolejny film to jest Bulwar. Też nakręcony 2 lata temu i to tłumaczy, dlaczego występuje w nim w głównej roli Robin Williams.
Trochę późno.
Tak, mamy premierę wreszcie polską filmu tego, nazywa się Bulwar, jeszcze raz powiem. U boku Robina Williamsa, Kathy Baker i Roberto Aguirre. I historia jest następująca. Nolan i Joy, w tych rolach Williams i Baker, są małżeństwem od wielu, wielu lat. Tylko, że wkradła się rutyna w ich małżeństwo. Śpią od dłuższego czasu już w osobnych sypialniach, nie tylko w osobnych łóżkach. Nie są zbyt blisko siebie i pewnej nocy Nolan poznaje młodego chłopaka na ulicy, który się tam sprzedaje i zaczyna spędzać z nim więcej czasu. No i w końcu Joy zauważa stopniowo, że traci kontakt z mężem. I co się dalej rozwinie, no to się okaże.
No jestem ciekaw, jak to będzie rozwiązane, ale to rozumiem film utrzymany w tematyce takiego dramatu właśnie.
Tak, tak, tak. Nie jest to komedia, co byłoby typowe dla Robina Williamsa. Mm-hmm.
Ale też trzeba pamiętać, Robin Williams, on zawsze w dramatach też się świetnie sprawdzał, jak choćby Bezsenność, więc to może być dobry film.
Tak, i ja bardzo, bardzo chętnie dla Robina Williamsa obejrzę go.
Zdecydowanie. No to teraz moja kolej.
Tak.
Ja na koniec, ostatni z moich filmów, to będzie komedia, której jakoś już pozostawiam do oceny widzom i słuchaczom.
No słucham.
Film zatytułowany 50 twarzy Blacka, czyli jasno daje do zrozumienia parodia 50 twarzy Greya. Twórcą tego filmu jest Marlon Wayans. Jeżeli ktoś kojarzy to nazwisko, to na pewno wie, że stworzył on serię strasznego filmu. 2 części Domu bardzo nawiedzonego. No i teraz postanowił stworzyć kolejną parodię.
Specjalista od parodii.
Tak, od parodii, ale niekoniecznie tych tych najlepszych. Reżyseruje to Michael Tite. Jako rekomendacja dla fanów twórczości Marlona Wayansa, no to reżyser wyreżyserował dwie części Domu bardzo nawiedzonego, więc jeżeli te filmy się podobały, to podejrzewam, że 50 twarzy Blacka również się spodobają. Tutaj też swoją małą rolę gra Jane Seymour, znana na pewno wszystkim jako Dr. Quinn, więc mamy też, powiedzmy, występ gościnny znanej osoby.
A poza tym nikogo znanego?
Powiem szczerze, przeglądałem te nazwiska, no to jeżeli byli znani, to tylko właśnie ze Strasznego Filmu. To są raczej no tak, aktorzy tak. Zaufani i lubiani przez twórcę. Ja przeczytam opis od dystrybutora, bo chyba najlepiej jednak oddaje, co będzie w tym filmie. Milioner Christian Black jest zabójczo przystojny, niewyobrażalnie bogaty, tylko kompletnie nie radzi sobie w łóżku. Kiedy w jego życiu pojawia się piękna i wścibska dziennikarka, kolejne pikantne sekrety milionera zaczynają wychodzić na światło dzienne. Czy uwikłana w coraz intymniejszą relację z Blackiem reporterka zdoła odkryć jego wszystkie skrywane przed światem twarze?
No słuchaj, nie mogę się doczekać, żeby to obejrzeć. Zachęciłeś mnie.
Opis jest fantastyczny, całkowite przeciwieństwo pana Greya.
Także... A czekaj, ale jeżeli ja dobrze rozumiem, to owego Blacka gra czarnoskóry aktor.
Tak, no właśnie no scenarzysta i twórca poprzednich tych parodii, czyli właśnie pan Marlon Wayans. I to też widać, jak bardzo on sam siebie lubi, skoro opisuje się jako zabójczo przystojnego mężczyznę. Pogratulować pewności siebie.
Przystojność można zagrać. To też nie jest tylko kwestia wyglądu.
No, wydaje mi się, że akurat w tym filmie tylko o to chodzi tak naprawdę. No ale cóż, no facet nie radzi sobie w łóżku w filmie, może wyjdzie z tego faktycznie coś zabawnego.
No dobra, ciekawe, czy to będzie dobra parodia, bo można film dobrze sparodiować albo niekoniecznie.
No ja, to znaczy kredyt zaufania do tego pana został wyczerpany, jeśli o mnie chodzi po jego poprzednich produkcjach. Natomiast oczywiście zapraszam, niech każdy sobie wyrobi opinię.
Okej, i teraz już coś niekomediowego, nieparodiowego i chyba się nie będziemy śmiać. Ostatnie dwa filmy. Fabularny i dokumentalny, najpierw fabularny. Bóg nie umarł 2. Co jest kontynuacją oczywistą filmu Bóg nie umarł. I jeżeli kojarzycie ten film, no to zebrał mnóstwo komentarzy, zarówno bardzo pozytywnych, jak bardzo negatywnych ze wszystkich stron. I w tej części nie mamy kontynuacji losów tamtego bohatera, który, przypomnę, był studentem, który udowadniał profesorowi, że Bóg istnieje. Mamy tutaj nauczycielkę liceum, którą oskarżono o to, że złamała przepis o świeckości instytucji państwowych, mówiąc podczas lekcji historii o działalności Jezusa. I mamy ją postawioną przed sądem. Ona na swoim procesie musi uczestniczyć w tym sporze, który miał być lekcją pokory dla ludzi wierzących, a jak pisze dystrybutor w opisie, przeradza się w niezwykłą dysputę o wolności sumienia, istnieniu Boga i potrzebie poszukiwania w życiu czegoś więcej niż dobra doczesne. Zobaczymy, co będzie.
No jestem ciekaw tego filmu, bo pierwszy film, powiem szczerze, odebrałem jako taką trochę prowokację ze strony twórców.
No w pewnym sensie
i niekoniecznie tak może w mojej opinii udaną. Mam nadzieję, że kontynuacja nie jest tylko takim skokiem na tematykę, tylko faktycznie coś głębszego z tego wyjdzie.
No ciekawe, ja bym chętnie się dowiedział, czy to będzie na zasadzie sequeli. Gorzej? Czy może będzie lepiej po wyciągnięciu jakichś tam wniosków z poprzedniej części?
Zobaczymy.
I ostatni dziś film jest dokumentalny, na koniec sobie zostawiłem smaczek. Dokument Wojciecha Staronia pod tytułem Bracia. Opowiada o dwóch panach, Alfonsie i Mieczysławie Kułakowskich, którzy są braćmi i w wieku lat kilku zostali wywiezieni na Syberię. I po 14 latach zdecydowali się na ucieczkę stamtąd do Kazachstanu. A teraz mają lat 80 i decydują się, żeby wrócić do Polski na stałe. Staron pokazuje ich, jak muszą się zaaklimatyzować tutaj w Polsce zupełnie innej niż ta, którą pamiętają z dzieciństwa. Mówi też o ich przeszłości, o tym, co spotkało ich na Syberii, o sowieckim reżimie, który odebrał im dzieciństwo, o wolności, która została im odebrana. Ci panowie są pewnymi przeciwieństwami. Jeden jest naukowcem, drugi jest malarzem, jeden jest pragmatykiem, drugi jest marzycielem. Więc nie tylko mamy ich wspólną historię, kiedy muszą się zjednoczyć i razem działać i wspierać, a tak jest rzeczywiście, ale również mamy podkreśloną opozycję między nimi. No, film o relacji braci.
Zapowiada się interesująco. Ogólnie dokumenty polskie są zazwyczaj dość dobre, dlatego tak. Myślę, że to warte uwagi będzie kino.
No, no to tyle na koniec właśnie dokument. Już po tych wszystkich rozrywkowych filmach można trochę refleksji sobie zażyć.
Polecamy.
I to tyle, jeżeli chodzi o premiery w ten weekend.
No i chyba, Maćku, czas będzie się żegnać.
No tak, chyba tyle na dziś. Dziękujemy, zapraszamy za tydzień w Magii Kina dzisiaj, tak jak zwykle, Piotr Giżyński
i Maciej Rusinowicz.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.